Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8. W miejscu wyjątkowym, w miejscu pełnym autentyzmu, w miejscu, w którym w latach 1945-48 funkcjonował areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, a dziś można odbyć wędrówkę piwnicznymi celami i zobaczyć inskrypcje własnoręcznie wyryte na ścianach przez więźniów tego aresztu. W dniu dzisiejszym Izba Pamięci Strzelecka 8 w ramach cyklu Warszawskie Wędrówki z Historią przygotowała dla Państwa wykład pod tytułem Życie i działalność księdza podpułkownika Juliana Humeńskiego, szkic do portretu. Wykład wygłosi pan dr Bartłomiej Noszczak, historyk, badacz dziejów najnowszych, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, autor monografii, artykułów naukowych, redaktor tomów zbiorowych i opracowań pokonferencyjnych. Witam pana doktora ponownie na Strzeleckiej 8 i oddaję głos.
Dziękuję. Życie i działalność księdza Juliana Humeńskiego nie była dotychczas przedmiotem osobnych studiów. Wydaje się, że warto tę sytuację zmienić, zważywszy na rolę duchownego nie tylko w historii instytucjonalnego Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, w powojennej Polsce, ale także ze względu na jego rolę w polityce wyznaniowej komunistycznego państwa. Życiorys to intrygujący, pełen znaków zapytania, wymagający jeszcze pogłębionych studiów, ale wydaje się, że w przypadku podjęcia badań ukończonych sukcesem, monografią biograficzną, no, praca taka będzie naprawdę niezwykle interesująca poznawcza, wręcz być może sensacyjna, zważywszy na wątki, jakie się zagadnienia, jakie pojawiają się w życiorysie duchownego. Humeński przychodzi na świat w roku 1911 w Kołomyi, wtedy niedużej kresowej miejscowości położonej w monarchii habsburskiej. Jego ojciec Michał jest żołnierzem, oficerem armii austriackiej. Matka Zofia nie pracuje, zajmuje się gospodarstwem. Humeński ma jeszcze czworo rodzeństwa. W tej grupie najbardziej znaną postacią jest jego brat Adolf, który po 1945 roku w Polsce zostaje wręcz generałem Ludowego Wojska Polskiego, robi, no, można powiedzieć, oszałamiającą karierę i być może ma jakiś wpływ na decyzje, na wybory swojego brata. Humeński rozpoczyna naukę w rodzinnej miejscowości w Kołomyi, uczy się najpierw w szkole powszechnej, potem kontynuuje naukę w gimnazjum humanistycznym. Po jego ukończeniu wstępuje do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego, do nowicjatu jezuickiego w Starej Wsi. Jak sam przyzna w swoich wspomnieniach, decyduje się na to ze względu na konieczność, chęć dalszego kształcenia się. Warunki nauczania czy możliwości nauczania są dość ograniczone. Humeńskim rodzeństwu dość szybko umierają rodzice. W 1922 roku umiera ojciec, rok później umiera matka. Przyczyny śmierci obu rodziców nie są do tej pory znane. No, dość powiedzieć, że dzieci zostają w dość wczesnym wieku osierocone i w jakimś sensie są zmuszone, no, szybciej dorastać, podejmują ważne wybory, często wręcz decydujące bezpośrednio o ich przyszłym życiu. W Humeńskim rodzi się powołanie do życia duchownego. Jak wspomniałem, wstępuje do nowicjatu jezuickiego w Pińsku. Tam także uczy się, kontynuuje naukę w liceum klasycznym, tak zwanym wyższym. kończy je maturą. Po maturze Humański studiuje najpierw na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a następnie na Wydziale Teologicznym Bobolanum w Lublinie. W roku 1938 zdaje tak zwany egzamin ad gradus, który jest całościowym egzaminem z teologii i z filozofii. Po latach, w 1974 roku, Humański otrzyma doktorat dotyczący biografii świętego Jana Bożego i będzie to zwieńczeniem jego kariery naukowej. Jezuita w roku 1938 przyjmuje święcenia kapłańskie w Lublinie i rozpoczyna się jego kariera duchownego. Przełożeni zakonni dostrzegają jego zdolności. Humański dobrze włada piórem, dobrze posługuje się słowem. Zostaje skierowany do tak zwanej pracy pisarskiej, do pracy naukowej, do pracy dziennikarskiej. Zatem przełożeni dobrze rozpoznają jego zdolności i właściwie kierują jego życiem. Humański trafia do placówek zakonnych w Starej Wsi, w Krakowie, w Zakopanem. Wszędzie tam jest oceniany pozytywnie. Dość powiedzieć, że jakby te pozytywne oceny powodują to, że po wojnie w latach 1945-1946 Humański zostaje superiorem, czyli przełożonym placówki zakonnej domu zakonnego ojców jezuitów w Zakopanem. Na marginesie nieco cofnę swoją opowieść dotyczącą tego duchownego. Otóż w roku 1943 zmienia on nazwisko. W istocie przychodzi na świat jako Humeniuk. W 1943 roku zmienia nazwisko na Humeński, którym będzie się posługiwał później przez całe życie. Dlaczego to robi, nie do końca wiadomo. Być może w jakiś sposób nie chce, by jego ukraińsko brzmiące nazwisko jakoś wybrzmiewało publicznie. W jakiś sposób być może chce to ukryć. Inna rzecz, że zmiana nazwiska w Towarzystwie Jezusowym nie była niczym niezwykłym. Takie przypadki występowały. W każdym razie kwestią wymagającą dalszych badań jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego Humeniuk zmienia swoje nazwisko na Humeński. Ale to tak na marginesie. Po wojnie Humeński rozwija swoją karierę. Kariera to jest być może słowo klucz w życiorysie tej postaci. Wiemy, że Humeński jest ambitny, dość niepokorny, co jest pewną wadą i dość istotną w ramach Towarzystwa Jezusowego, gdzie jednak kładzie się duży nacisk na podporządkowanie, na posłuszeństwo względem podwładnych, względem przełożonych zakonnych. Humeński nieco wykracza poza te ramy i próbuje momentami wykraczać się poza pewien schemat, poza pewne ramy życia w Towarzystwie Jezusowym. To daje o sobie znać ta niepokora stosunkowo szybko. Jak wspomniałem, Humeński jest pozytywnie oceniany przez przełożonych. Jego zdolności sprawiają, że awansuje i z placówki zakonnej w Zakopanem trafia do Krakowa. Trafia do Krakowa, gdzie zostaje raz redaktorem ważnego periodyku jezuickiego Posłaniec Serca Jezusowego, ale po pewnym czasie zostaje wyznaczony na ważne stanowisko dyrektora jezuickiego wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy. I tutaj zaczyna się nowa kapsułka, nowy okres życia Humeńskiego, związana z redaktorowaniem oficyną zakonną. Wszystko odbywałoby się sprawnie, gdyby nie to, że Humeński napotyka na trudności w relacjach z przełożonymi zakonnymi w Krakowie, zwłaszcza z prowincjałem, ojcem Włodzimierzem Krupą. Wydaje się, że między zakonnikami nie ma chemii, nie dochodzą do porozumienia. Tutaj daje o sobie znać, jak wspomina Krupa, trudny charakter Humańskiego i jego charakter może nie tyle wybuchowy, co taki, który no, nie do końca jest w stanie zgodzić się ze wszystkimi decyzjami przełożonymi. Na marginesie niektórzy księża są zdania, że podporządkowanie się i posłuszeństwo są jednymi z najtrudniejszych obowiązków, jaki muszą sprostać. Wydaje się, że Humański ma podobny problem, albo inaczej może jego przełożeni mają z nim ten problem. I to zjawisko daje o sobie znać szybko i znowu wpływa w istotny sposób na życie bohatera mojej opowieści. Jak wspomniałem, interakcje z Krupą nie układają się najlepiej. Humański całkowicie oddaje się swojej pracy. To nie jest tak, że jest osobą jakąś nieuporządkowaną, niechcącą pracować czy nieumiejącą pracować. Nic takiego. Wprost przeciwnie. Daje się poznać jako bardzo dobry organizator, jako sprawny dyrektor zakonnej oficyny. Problem polega na tym, że przełożeni zakonni wymagają od niego także zaangażowania duszpasterskiego, co koliduje z zaangażowaniem na rzecz wydawnictwa. Humański nie do końca się z tym zgadza. Ponoć atmosfera, jaka panuje w placówce zakonnej, w Kolegium Jezuickim w Krakowie w tamtym czasie, też nie do końca jest sprzyjająca. Podobno, podkreślam podobno, panuje tam atmosfera podejrzeń, przekazywania informacji podwładnym do przełożonych, więc no, klimat jest dość gęsty i w tym wszystkim Humański ze swoim charakterem dość wybuchowym no, sprawia, że sytuacja dojrzewa do jakiegoś wybuchu. I tak rzeczywiście się dzieje. Humański nie jest w stanie pogodzić pracy dyrektora z obowiązkami nakładanymi na niego przez przełożonych. Sam twierdzi, że jest na granicy wytrzymałości psychicznej i fizycznej, obciążenie pracą, do tego niełatwe relacje z przełożonymi zakonnymi powodują, że dorasta w nim myśl opuszczenia zakonu. Ojciec Krupa dostrzega, że zakonnik opuszcza placówkę zakonną, dom zakonny przy ulicy Kopernika w Krakowie, że samodzielnie wyjeżdża do Zakopanego. Są tacy, którzy widzą go z kobietą, więc tutaj jakby atmosfera wokół Humańskiego się zagęszcza. No i wybucha. Dochodzi do tego, że w kwietniu 1948 roku przełożeni znajdują list na biurku w celi zakonnej jezuity. Humański decyduje się na opuszczenie zakonu. Decyduje się na opuszczenie. W liście do ojca Krupy zaznacza, że jest na granicy wytrzymałości fizycznej, psychicznej, że nie jest w stanie podołać narzucanym na niego obowiązkom, że atmosfera w domu zakonnym w Krakowie jest trudna i postanawia w związku z tym opuścić dom zakonny, tym samym zerwać swoje kontakty z jezuitami. Ale podkreśla, że nie chce zrywać ze stanem kapłańskim i chce dalej pełnić tę posługę. Jest to na pewno niełatwe, tym bardziej, że ojciec Humański otrzymuje w 1944 roku czwarte śluby zakonne, więc jakby ten najwyższy stopień nazwijmy to wtajemniczenia duchowego jezuickiego. Te czwarte śluby zakonne powodują to, że opuszczenie zakonu od strony formalnej nie należy do rzeczy łatwych. Humański zdaje sobie z tego sprawę. I no tutaj pojawia się pewien duży znak zapytania dotyczący okoliczności opuszczenia przez niego, samowolnego opuszczenia przez niego placówki zakonnej, bo świadkowie, a właściwie jeden świadek, brat Moros, mieszkaniec domu zakonnego przy Kopernika, widzi jak w kwietniu 1948 roku ojciec Humański opuszcza dom zakonny w towarzystwie pewnej kobiety. Kim jest ta kobieta do tej pory, nie wiemy. Pojawia się tutaj też kolejny znak zapytania i jakby cała kontrowersja, cała sekwencja zdarzeń, już nie będę może wchodził w szczegóły, żeby Państwa nie zanudzić, ale pojawia się pytanie dotyczące generalnie tego, czy Humański opuścił zgromadzenie zakonne dla kobiety, czy z kobietą. Wokół tego będzie się toczyła dość długa dyskusja, właściwie nierozstrzygnięta ostatecznie. Fakt jest faktem, że po opuszczeniu, po samowolnym opuszczeniu domu zakonnego przez Humańskiego zbiera się konsulta u jezuitów w Krakowie przy Kopernika, na której zapada decyzja o tym, że wobec faktów, jakie stwierdzono, czyli samowolnego opuszczenia zakonu w towarzystwie kobiety, no jest według ówcześnie obowiązujących przepisów kodeksu prawa kanonicznego, no, taki jezuita automatycznie stawia się poza nawiasem wspólnoty i zostaje z niej wydalony. Szybko konsulta podejmuje decyzję w tej sprawie, informuje o zdarzeniu ówczesnego generała Towarzystwa Jezusowego ojca Jana Jansensa. Kuria Generalna w Rzymie otrzymuje list z Krakowa, który naświetla okoliczności opuszczenia domu zakonnego przez Humańskiego i szybko, zważywszy na metodykę pracy zakonu, bo już 28 kwietnia podejmuje decyzję o tym, że ojciec Humański, no, właściwie jezuitą już nie jest. Automatycznie stawia się poza nawiasem wspólnoty i w oparciu o fakty przedstawione, o jakby naświetlenie faktów związanych z opuszczeniem zakonu, ojciec Jansens, generał zakonu, podejmuje decyzję dotyczącą wydalenia, nałożenia kar z przewidzianych kodeksem prawa kanonicznego na jezuitę i wydalenia go z zakonu. Humański nie zgadza się z tą decyzją, podejmuje swoisty bój dotyczący możliwości przywrócenia go z powrotem do Towarzystwa Jezusowego. Wchodzi w dość mocną polemikę ze swoimi przełożonymi, zwłaszcza z ojcem Krupą w Krakowie. Podejmuje starania o możliwość odprawiania mszy świętych. Interweniuje u ówczesnego metropolity krakowskiego kardynała Adama Stefana Sapiechy. I co ciekawe, Sapiecha po zapoznaniu się z okolicznościami ucieczki Humańskiego podejmuje decyzję o uwolnieniu go z nałożonych na niego kar kościelnych i wydaje zgodę na możliwość sprawowania mszy świętych. Z tą sytuacją nie zgadza się przełożony zakonnika, ojciec Krupa. Dochodzi do polemiki dotyczącej tego, co Humański zrobił, a czego nie zrobił. No, fakt jest faktem, że ostatecznie Sapiecha zezwala w porozumieniu z księdzem Kominkiem, ówczesnym administratorem administratury apostolskiej w Opolu, na to, aby Humański jako ksiądz sprawował posługę religijną w tej jednostce, wymienionej przeze mnie jednostce administracji kościelnej, administraturze apostolskiej na Opolszczyźnie. Informacja na ten temat dociera do sekretariatu prymasa Polski, do prymasa Stefana Wyszyńskiego, młodego prymasa i wiekiem, i doświadczeniem. Hierarcha staje kategorycznie, zajmuje pryncypialne stanowisko, kategorycznie przeciwstawia się decyzji Sapiechy i dochodzi do swego rodzaju konfliktu racji między kardynałem Sapiechą a prymasem Stefanem Wyszyńskim. Należy dodać, że Sapiecha jako starszy wiekiem i doświadczeniem nie do końca chyba zgadza się z decyzją prymasa Stefana Wyszyńskiego odnośnie do Humańskiego, ale fakt jest faktem, że musi się jej podporządkować. Sekretariat prymasa Polski staje na twardym stanowisku, odmawia Humańskiemu możliwości sprawowania odprawiania mszy świętych. Do Krakowa przyjeżdża ze swego rodzaju misją ówczesny ksiądz Baraniak. późniejszy biskup, arcybiskup, metropolita poznański. I rozmawia z Humeńskim na ten temat, próbując odżegnać go od możliwości sprawowania liturgii, inkardynacji do administratury apostolskiej w Opolu. Decyzja prymasa jest ostateczna, jest wiążąca. Dodajmy, że prymas jest wyposażony w specjalne pełnomocnictwa przez Stolicę Apostolską i może podejmować tego rodzaju dyskusje. Antoni Baraniak zwraca uwagę Humeńskiemu, że jeśli chce polemizować, jeśli chce jakby wpłynąć na zmianę decyzji w swojej sprawie, powinien się zwrócić bezpośrednio do Stolicy Apostolskiej, gdyż to ona jako jedyna ma prawo uwolnić go od tak zwanych kar odwetowych, jakie spadają na Humeńskiego za jego ucieczkę w takich, a nie innych okolicznościach z zakonu. I Humeński podejmuje, jako że ma rogatą duszę, podejmuje się zadania obrony własnej osoby, swoich racji, przyjeżdża nawet do Warszawy, do sekretariatu prymasa Polski. Tutaj próbuje wpłynąć na zmianę decyzji, ale mówiąc kolokwialnie, odbija się od drzwi, nic to nie zmienia, nadal nie może pełnić funkcji kapłańskich. Sytuacja zmienia się dopiero po 3 latach, w 1951 roku, po wizycie ad limina apostolorum w Rzymie, prymas Stefan Wyszyński zmienia decyzję w sprawie Humeńskiego i zezwala mu na odprawianie liturgii. Humeński zostaje inkardynowany do administratury apostolskiej w Opolu i tam może pełnić swoją posługę. Jakby niezależnie od tego, Humeński po wyjściu z zakonu nie próżnuje i tutaj wkraczamy jakby w kolejny etap jego życiorysu z życiem jako duchownego kapelana wojskowego. Otóż Humeński, jak wspomniałem, nie chce porzucić szaty kapłańskiej i podejmuje decyzję o zostaniu kapelanem wojskowym. Zapewne już wcześniej nawiązuje kontakty w tej sprawie, bo wiem, że w liście, jaki zostawia w Krakowie, sygnalizuje, że zostanie, czy ma możliwość pełnienia posługi duszpasterskiej jako kapelan wojskowy. Być może wcześniej, raczej na pewno z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, prowadzi rozmowy dotyczące tego i zyskuje zgodę na to, aby być duszpasterzem wojskowym. Paradoks sytuacji polega na tym, że Humeński, który w istocie nie jest przypisany do żadnej jednostki administracji kościelnej, no, przed decyzją prymasa z 1951 roku, jest swego rodzaju limbo księżowskim. Jest w stanie zawieszenia, nie bardzo wie, co ze sobą począć i właściwie jedyną możliwość sprawowania posługi zapewnia mu, o paradoksie, komunistyczne Ludowe Wojsko Polskie. Humeński zostaje żołnierzem, zostaje kapelanem wojskowym i podlega duszpasterstwu wojskowemu i decyzji przełożonego zakonnego generalnego dziekana Wojska Polskiego, jakim jest wówczas ksiądz podpułkownik Szemraj. Humeński, jako że ma zdolności pisarskie, dziennikarskie, zostaje najpierw redaktorem, później redaktorem naczelnym periodyku Duszpasterstwa Wojskowego Kapelan Wojskowy, zupełnie dobrze odnajduje się w tej roli. Ale co jest istotne, wiąże się też, to kolejny etap związany z jego, ważny fragment jego życiorysu, Humeński idzie krok dalej i rzecz można, że zrywa z pewnymi więzami lojalności względem episkopatu i prymasa Stefana Wyszyńskiego i wiąże się ze środowiskiem lojalnym wobec państwa, środowiskiem księży patriotów. A więc idzie konsekwentnie, acz stopniowo po ścieżkach kariery. Trzeba przyznać, że stawia na właściwego konia, bo w latach 40. środowisko księży patriotów jest hojnie wspierane przez komunistyczny aparat władzy, który widzi w nim możliwość na rozbicie duchowieństwa lojalnego wobec episkopatu i prymasa Wyszyńskiego, rozbicie go od środka. Humeński idzie tą drogą. drogą, robi karierę w tym środowisku, zasiada w kierownictwie Głównej Komisji Księży, zostaje członkiem Rady Głównej Komisji Księży, jeździ po całym kraju z wykładami, prelekcjami dotyczącymi no, półpropagandowymi, półpolitycznymi, dotyczącymi funkcjonowania środowiska księży patriotów, ale też odnoszącymi się do rzeczywistości, ówczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej. Przełożeni również chwalą go za tę aktywność, co no, zapewnia mu możliwość awansu. Humeński w tym czasie również ze względu na swoje zdolności zostaje redaktorem periodyków afiliowanych przy ruchu księży patriotów, kapłan w różnych ich mutacjach. Najpierw jest to periodyk Kapłan Obywatel, który po pewnym czasie, po pewnych zmianach nazw ostatecznie przybiera postać Kuźnicy Kapłańskiej. Humeński jest jej redaktorem, dość płodnym, twórczym. Niezależnie od tego jego aktywność pisarska spotyka się z krytyką środowisk bliskich prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. No tutaj trzeba przyznać, że Humeński mocno angażuje się na rzecz środowiska księży patriotów, którzy deklarują no, daleko idącą bliskość do centrum władzy. Ale co jest ciekawe, Humeńskiemu nie do końca jest po drodze ze środowiskiem także bliskim kręgom władzy, ze środowiskiem duchownych i świeckich, no, którzy reprezentują nieco wyższy poziom i wykształcenia i moralności od środowiska księży patriotów, no, któremu można wiele zarzucać, także jeśli chodzi o kwestie prowadzenia się, wykształcenia, edukacji. Humeński jawi się jako krytyk tego środowiska, jest daleki wobec, zwłaszcza wobec środowiska skupionego wokół Stowarzyszenia Pax i dość ostentacyjnie piętnuje je, uznając, że nie jest ono uprawnione do tego, żeby kierować czy wpływać na funkcjonowanie środowiska księży patriotów między tymi no, nazwijmy to obozami lojalnych wobec państwa i świeckich i duchownych katolików, no istnieje pewna kolizja. I przełożeni Humeńskiego, generalny dziekan Wojska Polskiego, Szemraj dostrzega to wychodzenie Humeńskiego poza pewien przyjęty nawias pewnej poprawności politycznej tamtych czasów i próbuje uciszyć swojego niepokornego podwładnego. Podejmuje decyzję o wysłaniu Humeńskiego do Rzeszowa. Tam Humeński zostaje kapelanem wojskowym. I to jest kolejny okres życia Humeńskiego, pełnienie posługi jako kapelan wojskowy. Humeński trafia do Rzeszowa, nie podoba mu się ta decyzja, uważa, że lepiej odnajdowałby się w Warszawie, to jest jednak centrum państwa, tutaj w Głównej Komisji Księży Humeński przecież ma wiele do zrobienia, tutaj przed nim otwiera się ścieżka kariery, tymczasem Szemraj wysyła go do placówki położonej w terenie, na prowincji mimo wszystko, przynajmniej tak to ocenia Humeński, no Rzeszów to nie jest jakieś wyjątkowe miejsce, raczej nie należy uznać tej decyzji w stosunku do Humeńskiego za awans. I Humeński żali się na to wysyłając wręcz pisma do marszałka Polski Konstantego Rokossowskiego, którym otwartym tekstem zarzuca Szemrajowi, że ten no, degraduje go w istocie, nie dostrzegając zdolności potencjału twórczego, jaki tkwi w młodym, stosunkowo młodym duchownym. Monit Humańskiego nie spotyka się praktycznie z żadną reakcją ze strony marszałka Polski. Na marginesie zwróćmy uwagę, że no Humańskiego stać na pewien, ma pewien tupet, no bo w swojej sprawie poza przełożonym pisze bezpośrednio do najwyższego rangą wojskowego w kraju. To pokazuje, no wskazuje na pewien istotny rys jego charakteru, no pewną taką bezkompromisowość w staraniu się o zapewnienie sobie no właściwych z jego perspektywy warunków funkcjonowania, o ambicji, o tupecie, jak wspomniałem. I wydaje się, że po pewnym czasie te cechy charakteru po takim okresie chudych lat przynoszą skutek, o czym zaraz. Humeński w Rzeszowie no, zapewne zagryza wargi do krwi, mimo tego, że nie zgadza się z decyzją Szemraja, wchodził aktywnie w życie tamtejszej społeczności, zwłaszcza księży patriotów. Ci oceniają go bardzo wysoko, uważają, że jest koleżeński, że jest otwarty na ich funkcjonowanie, że jest kimś wyjątkowym na tle duchowieństwa lojalnego wobec władz na Rzeszowszczyźnie, i Humeński zyskuje sobie poklask, zyskuje sobie sympatię. Otwartym tekstem dość ostentacyjnie krytykuje tamtejszego biskupa, czym zapewne także zyskuje sobie przychylność lojalnego wobec władzy duchowieństwa, ale nie tylko, bo także Wydziału do Spraw Wyznań, czyli Rzeszowskiej Ekspozytury Urzędu do Spraw Wyznań Centrali. Więc zostaje zauważony, jego aktywność z pewnością tam trwa, mimo no, pewnych ograniczonych możliwości, zważywszy na skalę miasta i jego rang. Ale Szemraj nie chował urazy wobec duchownego, wobec Humeńskiego, i w jakimś sensie awansuje go, decyduje się na to, żeby wysłać go z Rzeszowa do Poznania. Humeński obejmuje duszpasterstwo wojskowe, parafię wojskową w tym mieście, w stolicy Wielkopolski. Niewiele wiemy do tej pory na temat jego aktywności w tym mieście. Zachowało się świadectwo Szemraja, który wystawia pewnego rodzaju laurkę Humeńskiemu za jego zaangażowanie w tym mieście. Zwraca uwagę na to, że podobnie jak w Rzeszowie wchodzi aktywnie w życie lojalnego wobec państwa duchowieństwa, że jest aktywny, chociaż jego działania napotykają tam na przeszkody ze strony duchowieństwa, które krytycznie odnosi się do środowiska księży patriotów. Jest to tym bardziej istotne, że Humeński przebywa w Poznaniu w drugiej połowie lat 50., kiedy stopniowo dają o sobie znać procesy odwilżowe, kiedy po październiku 1956 roku prymas Stefan Wyszyński, internowany przez komunistów, wychodzi na wolność i podejmuje działania zmierzające do odnowienia życia religijno-społecznego w Polsce, które, no, na którym zaciążyła stalinowska noc. I te zmiany, te procesy wpływają też na życie bohatera mojej opowieści. Mamy lata 60. I teraz tutaj jest istotny moment w życiorysie Humeńskiego, właściwie przełom, związany z funkcjonowaniem generalnego dziekanatu Wojska Polskiego, ale także z działaniem duszpasterstwa wojskowego w komunistycznym kraju. W latach 60. Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego, którym kieruje wówczas generał Wojciech Jaruzelski, postanawia zrobić swego rodzaju podsumowanie działalności generalnego dziekanatu, ocenić jego dotychczasowe formy aktywności i zastanowić się, na ile jego obecność w strukturze Ludowego Wojska Polskiego jest w ogóle zasadna. Ze strony Generalnego Zarządu Wojska Polskiego ze strony Urzędu do Spraw Wyznań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i w aparatu władzy zostaje wysłana komisja, która zajmuje się w terenie analizą dotychczasowego dorobku duszpasterstwa wojskowego. I co z niej wynika? Otóż jawi się obraz zupełnej degrengolady środowiska duszpasterzy wojskowych. Okazuje się, że funkcjonowanie duszpasterstwa w strukturach wojska z perspektywy generała Jaruzelskiego jest absolutnie niepotrzebne. Jaruzelski wprost formułuje tezę, że duszpasterstwo wojskowe jest ciałem obcym w strukturze Wojska Polskiego, które pochłania duże ilości pieniędzy, a nie przynosi w istocie żadnego efektu. Co więcej, rzuca czy stawia pod znakiem zapytania taką czystość ideologiczną Ludowego Wojska Polskiego. I na początku lat 60. Jaruzelski stawia otwarte pytanie, kieruje je do swojego przełożonego wojskowego, Mariana Spychalskiego, o to, czy w ogóle obecność duszpasterstwa wojskowego jest zasadna, czy nie należałoby go wręcz zlikwidować. Okazuje się, że generalny dziekan Wojska Polskiego również jest krytycznie oceniany przez przełożonych. Uważa się, że Szemraj w jakiś sposób próbuje lawirować i znaleźć wspólny język z uwolnionym prymasem Stefanem Wyszyńskim. Na początku lat 60. na pewno w obrębie duszpasterstwa wojskowego pojawia się bardzo głęboki kryzys, bardzo głęboki regres, który wymaga zmian. Albo władze wojskowe, przełożeni wojskowi stają przed dylematem, czy pozostawić duszpasterstwo wojskowe i zmienić je, zdeformować, czy też zupełnie zlikwidować. I w tym momencie zainteresowanie aparatu wojskowego, ale także aparatu administracji cywilnej, partyjno-państwowej trafia na Humeńskiego. Jak wiemy, dostrzegane jego przełożony wypowiadał się o nim w superlatywach. Humeński na pewno jest osobą lojalną wobec komunistycznego państwa, które jakby nie było, zapewniło mu możliwości awansu. Jest z nim związany emocjonalnie, ale myślę, że także i ideowo. I ostatecznie zapada decyzja o tym, że duszpasterstwo wojskowe nie zostanie zlikwidowane, pozostanie w strukturach Ludowego Wojska Polskiego, ale zostanie podporządkowane niemal zupełnie Urzędowi do Spraw Wyznań. Zapada decyzja o odsunięciu Szemraja od sprawowania funkcji generalnego dziekana Wojska Polskiego i powstaje pytanie, kto ma go zastąpić. Najprawdopodobniej Komitetu Centralnego do Spraw Kleru zwraca uwagę na Humeńskiego i decyduje o tym, że to on ma zastępować Szemraja jako generalny dziekan Wojska Polskiego. Można powiedzieć, że Humeński może mieć pewnego rodzaju satysfakcję w tym momencie, kiedy w 1964 roku, w maju 1964 roku, zostaje zamianowany na pełniącego obowiązki generalnego dziekana Wojska Polskiego. Po 3 latach zostaje już generalnym dziekanem. Oczywiście awansuje w wojsku. W 1951 roku jest majorem i automatycznie, kiedy zostaje PO generalnego dziekana, zostaje awansowany na podpułkownika, następnie pułkownika Ludowego Wojska Polskiego. I jak wspomniałem, Humeński może mieć pewną satysfakcję, bo przecież nie kto inny, a Szemraj w jakimś sensie zdegradował go, wysyłając do Rzeszowa. Teraz Humeński awansuje, zostaje generalnym dziekanem Wojska Polskiego. Jak wspomniałem, sprawą wymagającą dalszych badań jest określenie to, komu zawdzięcza awans Humeński i czemu. Możemy tylko przypuszczać, że jak wspomniałem, decydujące znaczenie ma dlatego jego lojalność wobec państwa, teraz wobec nowej ekipy pierwszego sekretarza KCPZPR Władysława Gomułki. Co jest namienne? Ekipa Gomułki podejmuje po pewnym czasie dość ostre starcie z Kościołem. Potrzebuje ludzi takich jak Humeński, ludzi zdecydowanych, mających pewien pomysł na funkcjonowanie podporządkowanej im instytucji, ale także potrafiącym rządzić twardą ręką, zaprowadzać porządek. Wydaje się, że doświadczenie zdobyte w zakonie, w Towarzystwie Jezusowym, no, mającym no, charakter no, powiedzmy na pół wojskowy, gdzie rządzi podporządkowanie, gdzie rządzi lojalność, gdzie rządzi obowiązkowość, no, mogą paradoksalnie w przypadku niepokornego Humeńskiego no, przyczynić się do tego, że on jako generalny dziekan Wojska Polskiego zupełnie dobrze odnajduje się w tej roli. I tutaj otwiera się ten najważniejszy etap życia księdza Humeńskiego, lata 1964, lata 1986, to czas, kiedy jest generalnym dziekanem Wojska Polskiego. I można powiedzieć, że objawia się tutaj takie janusowe oblicze bohatera mojej opowieści. No bo z jednej strony Humeński jawi się jako bezdyskusyjnie podporządkowany dyrektywom płynącym z centrum władzy, ale też pośrednio przez Urząd do Spraw Wyznań i Generalny Zarząd Wojska Polskiego jest podporządkowany tym decyzjom, jakie do niego są kierowane z wymienionych przeze mnie ośrodków, ale z drugiej strony Humeński jawi się jako zupełnie sprawny organizator, ale także reformator Generalnego Dziekanatu Wojska Polskiego, który, jak wynikało z omówionych przeze mnie analiz, no, na początku lat 60. popadł w głęboki regres. Może najpierw o tym drugim aspekcie funkcjonowania czy działalności Humeńskiego. Rzeczywiście Humeński przyczynia się do odnowy, do swoistego odnowienia Generalnego Dziekanatu Wojska Polskiego. Wpływa na zreformowanie podległej sobie instytucji, animuje coroczne spotkania z księżmi, duszpasterzami, księżmi, kapelanami wojskowymi, organizuje Radę Generalnego Dziekanatu, nakazuje prowadzenie kronik w poszczególnych kościołach garnizonowych, przyczynia się do polepszenia stanu formacji duszpasterzy, kapelanów wojskowych, spotyka się z nimi, organizuje spotkania, zadzierzga więzi z duchownymi z całego kraju, cementuje środowisko i prawdopodobnie ta jego aktywność wpływa na to, że z perspektywy aparatu władzy działalność oczywiście propagandowo-polityczna duszpasterstwa wojskowego okazuje się zasadna i jakby duszpasterstwo wojskowe punktuje i zostaje zachowane. Humeński, jak wspomniałem, jest dobrym organizatorem, co więcej, zawiązuje kontakty nie tylko w skali kraju, ale także wychodzi z nimi poza granice PRL. Kontaktuje się ze środowiskiem księży na emigracji, kontaktuje się z Polonią zagraniczną, jest dobrze przez tę część Polonii lojalną wobec komunistycznego aparatu władzy, oceniany zupełnie dobrze. Ale tą ciemniejszą stroną funkcjonowania Humeńskiego jako generalnego dziekana Wojska Polskiego jest jego podporządkowanie dyrektywą płynącym bezpośrednio z Urzędu do Spraw Wyznań i z GZP WP. Ten rys działalności Humeńskiego wymaga jeszcze pogłębienia, wymaga zbadania. Istnieją w każdym razie przesłanki, że Humeński wielokroć wykonywał bezpośrednio kierowane do niego dyrektywy ukierunkowane na rozbijanie środowiska duchownego. I bardzo dobrze to widać na przykładzie jurysdykcji kościelnej, jakiej Humeńskiemu nie udziela prymas Stefan Wyszyński. Toczy się dość poważny spór między prymasem Stefanem Wyszyńskim a wojskowymi przełożonymi Humeńskiego dotyczący właśnie udzielenia duchownemu jurysdykcji. Wyszyński się na to nie zgadza, wysyła i do Spychalskiego, ówczesnego marszałka Polski i do Jaruzelskiego, ówczesnego szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, korespondencję, w którym podkreśla to, że Chomeiński, mówiąc oględnie, swoją postawą, swoją moralnością, swoją dotychczasową działalnością, opuszczeniem zakonu, nie zasługuje na to, żeby otrzymał jurysdykcję kościelną. Oczywiście wojsko z tym polemizuje, twardo staje na stanowisku, że Chomeińskiemu jak najbardziej należy się powierzona mu funkcja i do tejże funkcji nadaje się jak najlepiej. Korespondencja jest między Spychalskim, między Jaruzelskim i Wyszyńskim jest interesująca. Jest oczywiście napisana w tonie eleganckim, pełnym kurtuazji, ale no z pewnymi uszczypliwościami i takim, mówiąc kolokwialnie, punktowaniem się na argumenty. No dość powiedzieć, że Jaruzelski zwraca dość przytomnie uwagę prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu na to, że do połowy lat 60. strona kościelna właściwie nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń do władz wojskowych odnośnie do moralności Chomeińskiego, natomiast nagle w tym momencie, kiedy zostaje generalnym dziekanem Wojska Polskiego, przypomina sobie o tym i kieruje dość mocne zarzuty odnośnie do kapelana. Wyszyński odpowiada, że strona kościelna tego nie czyniła, ponieważ daje czas takiej osobie i nie jest zobligowana do tego, żeby nagle interweniować i podejmować te kwestie na drodze formalnej. Natomiast kiedy taka osoba zostaje czy zaczyna pełnić istotne funkcje w administracji, należy podejmować stosowne działania. I no tego rodzaju ping-pong słowny odbywa się między przełożonymi wojskowymi Chomeińskiego a prymasem Stefanem Wyszyńskim. Tego rodzaju korespondencja przypomina dialog głuchych. Nikt właściwie nie zmienia swojego stanowiska ani o jotę. Sprawa jurysdykcji kościelnej Chomeińskiego pozostaje w rękach prymasa Stefana Wyszyńskiego i nie zostaje ona mu przez długi czas udzielona. Jak wspomniałem, Chomeński rozwija działalność, reformuje działalność generalnego dziekanatu, właściwie ratuje te instytucje. Chomeński jest bardzo dobrze oceniany przez przełożonych wojskowych, przez Urząd do Spraw Wyznań, który, no, można powiedzieć, w jakiś sposób steruje go ręcznie. Znamy dwa takie przykłady dość jaskrawe tego, w jaki sposób generalny dziekan Wojska Polskiego wykonuje dyrektywy płynące do niego bezpośrednio z Urzędu do Spraw Wyznań. Pierwsza to luty 1965 roku, kiedy Chomeński razem ze swoim podwładnym, ze swoim zastępcą Samsonowiczem zostaje wysłany do biskupów, aby odbyć z nimi rozmowę i przekonać ich o tym, że jak najbardziej nadaje się na stanowisko generalnego dziekana Wojska Polskiego i że jurysdykcja kościelna powinna była być mu udzielona. Chomeński spotyka się w sumie z 9 hierarchami i zdaje później z nich świadectwo z tych spotkań, z rozmów Urzędowi do Spraw Wyznań, który wykorzystuje je do swoich celów, do polityki antykościelnej, mówiąc w dużym skrócie. Kolejny taki wyraźny moment wskazujący na ręczne wręcz sterowanie osobą Chomeińskiego jako generalnym dziekanem Wojska Polskiego ma miejsce w styczniu 1966 roku, kiedy jakby na fali tych spotkań z lutego 1965 roku Chomeński ponownie spotyka się z hierarchami. Oczywiście kontekst jest zupełnie inny. Kościół w Polsce wkracza rok 1966 to kulminacja obchodów milenijnych. Kościół wkracza w ten czas w euforii swego rodzaju odrodzenia życia religijno-społecznego i Chomeński zostaje wysłany do biskupów, aby wysądować ich stanowisko w takich kwestiach jak możliwość wizyty papieża Pawła VI w Polsce właśnie w kontekście milenijnym, jak stosunek biskupów rozmów do prymasa Stefana Wyszyńskiego, jak sytuacja w kościele instytucjonalnym w Polsce. I ponownie Humeński, lojalny wobec swoich mocodawców w Urzędzie do Spraw Wyznań, składa sprawozdanie z tych wizyt, przekazuje pewne istotne szczegóły dotyczące życia w episkopatu, jego funkcjonowania. Te informacje trafiają nie tylko do Urzędu do Spraw Wyznań, ale trafiają także do Departamentu IV Tajnej Policji Politycznej, gdzie dyrektor Departamentu Wyznaniowego SB, pułkownik Morawski, czyni z nich użytek, projektując pewne działania ukierunkowane na rozbijanie kościoła od środka. Więc proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj dwa oblicza Humeńskiego. Z jednej strony reformatora podległej sobie instytucji, ale z drugiej strony człowieka bezpośrednio zależnego czy podporządkowanego dyrektywom płynącym do niego i z centrum władzy, bo jest to Wydział Administracyjny KC, Komisja KC do Spraw Kleru, ale także Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego i Urząd do Spraw Wyznań. Wymienione czy zasygnalizowane przeze mnie zagadnienie oczywiście wymaga poszerzenia, wymaga dogłębnego zbadania, pogłębionych kwerend, które być może naświetlą nam i pokażą istotę zależności Humeńskiego od dyrektyw płynących do niego z innych ośrodków. Humeński przez ponad 22 lata pełni funkcję generalnego dziekana Wojska Polskiego, więc najdłużej w okresie komunistycznego zniewolenia kraju. Siłą rzeczy odbija silne piętno, jego osobowość odbija silne piętno na tym podmiocie. Kwestia oceny jego funkcjonowania jako generalnego dziekana, jak wspomniałem, wymagać będzie jeszcze ustaleń i badań. No dość powiedzieć, że Humeński w tym czasie otrzymuje wiele nagród, pochwał ze strony swoich przełożonych wojskowych, co istotne także tych dotyczących jego lojalności i jego jakby właściwego politycznego odniesienia się do spraw kraju i do polityki komunistycznego państwa. Jest rok 1986. Humeński ma w tym czasie 75 lat, przechodzi na emeryturę. Twierdzi, że pełnienie funkcji generalnego dziekana Wojska Polskiego utrudnia mu stan zdrowia. Czy tak było w istocie, tego do końca nie wiemy. Ta kwestia również wymaga dalszych badań. Fakt jest faktem, że przełożeni wojskowi Humeńskiego przystają na jego formalną prośbę o odejście z wojska, o przyznanie emerytury. Humeński przechodzi do cywila. Jest rok 1986. Ale Humeński na tym nie przestaje. To jest ciekawe, dochodzi do kolejnego istotnego, już ostatniego zwrotu w jego życiorysie. Otóż Humeński przez całe swoje dotychczasowe życie kapłańskie nie deklaruje absolutnego zerwania czy oderwania się od więzi łączących go z jezuitami. Nie jest persona non grata w tym środowisku. Jeszcze jako generalny dziekan Wojska Polskiego wiemy, że pomaga jezuitom, na przykład w tym, aby klerycy jezuiccy nie byli kierowani do pełnienia zasadniczej służby wojskowej. W jakim sensie sprzyja środowisku, utrzymuje kontakty ze swoimi współbraćmi. I to widać wyraźnie w połowie lat 80., kiedy Humeński zostaje przyjęty przez jezuitów. Przybywa do Warszawy, do Domu Pisarzy przy ulicy Rakowieckiej i tutaj zaczyna swoją pracę redaktorsko-pisarską, niejako na nowo w ramach Towarzystwa Jezusowego. Jezuici, ojcowie jezuici, zwłaszcza ojciec Stanisław Nawrocki, ówczesny prowincjał, kieruje pisma do kurii generalnej w Rzymie z prośbą o formalne przywrócenie Humeńskiego do do jezuitów, przyłączenie, ponowny powrót do zakonu, ale Nawrocki kieruje też podobnego rodzaju pisma do prymasa Stefana Wyszyńskiego, próbuje przekonać hierarchę, że w istocie Humeński nie popełnił czynów, o którego posądzano, i ze względu na swoje zaangażowanie powinien zostać przyjęty do zakonu. Istotna jest tutaj osoba Nawrockiego. Jak wiemy, ksiądz Tadeusz Izakowicz-Zaleski w swojej słynnej książce dotyczącej duchowieństwa i jego zależności od bezpieki zwrócił uwagę, czy ustalił, że Nawrocki był wieloletnim tajnym współpracownikiem tajnej policji politycznej. Możemy tylko spekulować, domyśleć się, zastanawiać, czy ta zależność Nawrockiego w jakimś stopniu nie wpłynęła na jego usilne starania się o to, aby Humeński, jakby nie było, człowiek lojalny wobec komunistycznego państwa, został przyjęty do zakonu. Kto wie, może tutaj lojalność, no taka więź wobec osoby, która również była uzależniona od państwa, zdecydowała o tym, że Nawrocki bardzo usilnie starał się o to, aby Humeński na nowo został jezuitą i rozwijał się mimo swoich lat starczych w ramach zakonu. Dość powiedzieć, i kończąc już tę opowieść, że Humeński zostaje przyjęty do zakonu, a jakże, w 1988 roku obchodzi złoty jubileusz swojego kapłaństwa i pisze w liście do swoich współbraci, że no, nigdzie jak nie w środowisku jezuickim mógł być tylko tak gorąco przyjęty. Na tym jednak nie koniec, bo przełożeni Humeńskiego, byłego eksa i ponownie jezuity, czynią starania o to, aby ponownie otrzymał śluby, czwarte śluby zakonne. Zostają one zwieńczone sukcesem. Ojciec Peter Hans Kolfenbach, generał Towarzystwa Jezusowego, zgadza się na to, i ojciec Opiela udziela swojemu podwładnemu, formalnemu podwładnemu, ojcu Humeńskiemu, czwartych ślubów zakonnych. Jest to rzecz dość wyjątkowa, by jezuita dwukrotnie w swoim życiu tego rodzaju śluby otrzymał. Rzecz jest kontrowersyjna o tyle, że dotyczy Humeńskiego, osoby z dość niejasną przeszłością, postaci, która zapisała niechlubne karty w życiu kościoła instytucjonalnego. Niektórzy jezuici, zwłaszcza ojciec Krupa, zdawali sobie z tego sprawę, mieli pewne wątpliwości odnośnie do tego, czy Humeński w ogóle powinien na nowo wstępować do zakonu. W każdym razie fakty były jakie były. Humeński zostaje zupełnie dobrze, odnajduje się w środowisku zakonnym w Warszawie, pracuje w domu pisarzy, jest twórczy, pracuje twórczo. Wiemy, że to też ważny rys jego życia, zainteresowania przeszłością, zainteresowania historią kościoła, zwłaszcza duszpasterstwa wojskowego. Ojciec Humeński, ksiądz Humeński, jest autorem kilku książek poświęconych nie tylko życiu świętego Jana Bożego, ale także innych. Między innymi jawi się jako zupełnie sprawny, dobry edytor wspomnień kapelanów wojskowych. Wiem, że jest autorem modlitewnika, pozostawił po sobie dość bogatą spuściznę, dość bogatą spuściznę jako autor artykułów. Humeński umiera w roku 1994, zostaje uroczyście pochowany na cmentarzu powązkowskim. Liturgii przewodniczy arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Życie Humańskiego się kończy, ale jest to długie życie, życie obfitujące, jak wynika z mojej opowieści, w dość niezwykłe zwroty akcji. Wiele w tym życiu jest tajemnic, wiele kontrowersji, kwestii wymagających jeszcze ustalenia. Zważywszy na postać Humańskiego, na jego zaangażowanie w życiu Towarzystwa Jezusowego i jako generalnego dziekana Wojska Polskiego, z pewnością życiorys zasługuje na dogłębne zbadanie. Jak wspomniałem na początku mojej opowieści, z konieczności skrótowej, wydaje się, że biografia, jeśli powstanie, dotycząca życia i działalności ojca Juliana Humańskiego, no, z pewnością będzie wręcz fascynującą narracją, która pokaże nam kulisy nie tylko działalności duchownego, ale także pokaże nam pewne mechanizmy uzależnienia duchowieństwa i jego podległości komunistycznemu aparatowi władzy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
Bardzo dziękuję naszemu dzisiejszemu prelegentowi, panu doktorowi Bartłomiejowi Noszczakowi, za ciekawy wykład, za przybliżenie postaci i działalności księdza podpułkownika Juliana Humańskiego, którego biografia czeka na opracowanie. Dziękuję także Państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejny 16 kwietnia o godzinie 17:00.